Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 14 listopada wita Państwa Krzysztof Brąk. Nasz program w całości poświęcimy szeroko pojętemu duszpasterstwu chorych. Na ten temat ksiądz Tadeusz Cieślak będzie rozmawiał z księdzem Piotrem Krakowiakiem, krajowym duszpasterzem hospicjów, oraz doktorem Markiem Krobickim, odpowiedzialnym za rozwój działalności zakonu Bonifratrów w Polsce. Zapraszamy.
Trwają przygotowania do spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę do spraw duszpasterstwa służby zdrowia. Spotkanie to będzie poświęcone duszpasterstwu chorych. Co dzieje się w tej kwestii w Polsce? Ksiądz Piotr.
Dzieje się dużo dobrego, bo z jednej strony piękna tradycja naszej opieki duszpasterskiej, którą sprawuje prawie 2000 kapelanów Służby Zdrowia i Opieki Społecznej, którzy na Jasnej Górze co roku spotykają się na rekolekcjach i w ten sposób dbają o duchowy rozwój i o łączność ze wspólnotą Kościoła. Ale z drugiej strony taką nową inicjatywą, ważną i potrzebną w Kościele w Polsce są podyplomowe studia zespołowej opieki duszpasterskiej, które zostały przygotowane wspólnie przez Zakon Bonifratrów w nawiązaniu do 400 lat historii, tradycji ich szpitalnictwa i opieki i z drugiej strony, od strony naukowej, przez Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, przez Wydział Nauk Społecznych, gdzie te studia są umiejscowione i jako studia podyplomowe będą bardzo konkretnym i bardzo profesjonalnym sposobem przygotowania duszpasterzy do zespołowej opieki w służbie zdrowia i w pomocy społecznej.
Czy jest potrzebna rzeczywiście taka profesjonalna, fachowa pomoc i takie przygotowanie do tego typu duszpasterstwa?
Absolutnie tak. W Polsce tego nie doświadczamy. Są tylko kapelani, którzy trafiają do szpitali, do domów pomocy społecznej bez przygotowania do tej fachowej opieki. Dwa, Zakon Bonifratrów ma doświadczenia w całym świecie współdziałania świeckich z braćmi zakonnymi i z księżmi w tworzeniu całego panelu świadczeń, które można dać i rodzinie pacjenta, i samemu pacjentowi, i pracownikom służby zdrowia. Jesteśmy w tej chwili po spotkaniu tygodniowym ogólnoświatowym Zakonu Bonifratrów, gdzie o zespołowej opiece duszpasterskiej słuchaliśmy doświadczeń ze świata. Wydaje się, że w Polsce też trzeba zacząć tak myśleć. Braci jest coraz mniej. Księża mają różne obciążenia. Trzeba podzielić się zadaniami i tworzyć zespół, w którym będzie i ksiądz, i siostra zakonna, i brat zakonny, i wolontariusz, i pracownik szpitala czy domu pomocy społecznej, którzy podzielą się obszarami aktywności.
Jak wygląda program takiego studium?
To są studia podyplomowe, które trwają 3 semestry. Jest to około 400 godzin zajęć teoretycznych i praktyk klinicznych. To bardzo ważny element wyróżniający te studia od innych inicjatyw podyplomowych właśnie tym, że będzie część własnej pracy przy łóżku chorego. Pracy, która będzie monitorowana przez doświadczonych kapelanów i będzie również oceniana później nie tylko na poziomie tego, że się te godziny spędziło, ale również, może przede wszystkim, na poziomie tego, jaka pomoc, jeśli chodzi o relacje z chorymi, z ich bliskimi i z zespołem opiekuńczym, nawiązał właśnie ten członek zespołu duszpasterskiego. I bardzo świadomie nie mówię kapelan, ponieważ 1/3 naszych studentów stanowią księża, diecezjalni i zakonni, ale 2/3 to są siostry zakonne i osoby świeckie. Mamy więc grupę około 45 osób, 48, które reprezentują całą wspólnotę Kościoła. Jest to nowa jakość. Domyślamy się, że pewno będzie na początku zdziwienie, czy wręcz niedowierzanie, po co takie osoby w szpitalu, skoro mamy wystarczającą ilość księży, kapelanów. Ale właśnie to doświadczenie z innych krajów, że zespołowa opieka to bogactwo. To jest też umiejętność dotarcia do człowieka, do którego może ksiądz z posługą sakramentalną nie zawsze już może dotrzeć. Ludzie często przez wiele lat nie byli u spowiedzi, boją się spotkania z księdzem, bo choćby bardzo prosta rzecz, zapomnieli formułki spowiedzi, ale często bardziej skomplikowane rzeczy. Oni zapomnieli, że Kościół jest źródłem miłosierdzia, bardziej widzą w nim te wszystkie rzeczy, o których tak chętnie się mówi w mediach, o negatywnych stronach działalności Kościoła. Tymczasem właśnie taki Kościół służebny może świetnie pokazać siostra zakonna, która jest na co dzień pielęgniarką, a jednocześnie przeszkolona w tej zespołowej duszpasterstwo i opiece może też spełniać dobrze te właśnie funkcje duszpasterskie, czy osoba świecka, pracownik, czy wolontariusz, który będzie miał odwagę mówić o pastoralnych aspektach, niejako przygotowywać do spotkania tego najważniejszego, które zawsze będzie najistotniejsze, sakramentalne spotkanie z Jezusem uzdrawiającym w sakramencie chorych, w spowiedzi czy w Eucharystii. Poza tym, to też ogromny skarb, który musimy umieć wykorzystać w służbie zdrowia i pomocy społecznej. Mamy w Polsce świeckich szafarzy Eucharystii. Jest ich coraz więcej diecezji przygotowuje tych ludzi do służby. Z praktyki w dużych szpitalach, jeśli kapelan sam musi obejść i udzielić komunii setkom, a nawet tysiącom chorych, na nic innego nie ma czasu. Jeśli będzie działał w zespole, to już tej posługi sakramentalnej, choćby rozdzielania komunii, będzie można rozdzielić na kilka osób, a ksiądz będzie miał czas na to, żeby się dłużej zatrzymać nad tymi, którzy wymagają tej troski, bo potrzebują spowiedzi, rozmowy duszpasterskiej, czy takiego połączenia duchowości z elementami psychologii, ze zwyczajnym wsparciem. Jest tam dużo lęku, jest dużo zaprzeczenia, jest dużo złości i agresji. Sytuacja choroby, cierpienia to jest, jak wiemy to dobrze, sytuacja bardzo skomplikowana.
Żyjemy w czasie kryzysu i modnym słowem związanym z kryzysem są cięcia, w tym również cięcia w sferze ochrony zdrowia. Jeśli mówimy o zespołowej opiece duszpasterskiej, to ktoś może od razu zakwestionować to, powiedzieć, a to lekarz nie wystarczy w szpitalu?
Mówimy o integralnym podejściu do pacjenta. Mówimy o objęciu jego wszystkich potrzeb, z którymi przychodzi do szpitala. Te potrzeby też są potrzebami rodziny. To nie są wydatki. To jest wykorzystanie tego, że jest pielęgniarka i lekarz, którzy mogą też być członkami tego zespołu. Jest kapłan, który może przez działanie w zespole być bardziej dostępny dla pacjenta. To są niewymierne korzyści, a myślę, że Kościół, będąc przy pacjencie w taki sposób, przy jego rodzinie, w sytuacjach, które są często skrajnymi, jest najbardziej w miejscu, w którym jest oczekiwany.
A ja bowiem do tego, że to jest najlepszy sposób na poprawę jakości w służbie zdrowia i pomocy społecznej w kryzysie. Ponieważ dobrze przygotowany zespół duszpasterski to z jednej strony dobra jakość opieki nad wszystkimi elementami pozamedycznymi, ale to też są potrzeby socjalne, które zauważy ktoś, kto więcej czasu spędza przy chorym. Dzisiejsze procedury sprawiają, że lekarz musi być krótko u jednego pacjenta, potem biegnie do drugiego, bo jest mało lekarzy, są oszczędności. To samo z pielęgniarką. Więc coraz większą rolę muszą spełniać inne osoby pomocnicze w tym zespole. Stąd pomysł taki, żeby w zespole opieki duszpasterskiej było też miejsce dla wolontariuszy. To są ci, którzy za darmo, za przeszkolenie i z motywacji właśnie religijnej i humanistycznej przyjdą służyć i pomagać. Zarówno w szpitalach, w domach pomocy, jak i w domach. To jest rosnący problem. Hospitalizacje trwają coraz krócej, kilka dni, to również efekt oszczędności i cięć. A często jeszcze niesprawny człowiek, a bardzo często osoba starsza, niesamodzielna, przewlekle chora, spędza tygodnie, miesiące w swoim domu. Stąd również taka myśl idąca dalej, żeby ta szkoła zespołowej opieki duszpasterskiej, to z jednej strony było przygotowanie dla zespołów duszpasterskich w szpitalach, domach pomocy społecznej, ale żeby również było to już zainicjowanie takiego pomysłu, który łączy się z rokiem duszpasterskim Kościół naszym domem. Żeby Kościół w Polsce, parafie, stały się miejscami, gdzie będzie się pamiętać o ludziach przewlekle chorych i starszych. Ich masowo przybywa. System domowej opieki zdrowotnej i pomocy społecznej nie jest wystarczający. W każdej parafii mamy bazy danych wszystkich ludzi chorych, starszych i samotnych. Chodzimy do nich w pierwszy piątek miesiąca. I są już takie parafie, gdzie co niedzielę chodzi się do ciężko chorych i starszych. Ale gdyby tam poszli również przeszkoleni wolontariusze, skoordynowani odpowiednio i zanieśli pomoc, która często na przykład jest, czy w parafii, czy choćby w magazynach Caritas, są potrzebne produkty, które można zanieść tym ludziom. Oni sami po nie nie przyjdą, a my często nie umiemy do nich dotrzeć. Więc chodzi również o takie uwrażliwienie Kościoła w tej bardzo ważnej dziedzinie, która staje się już dzisiaj problemem w Polsce, a będzie jeszcze większym problemem w bliskiej przyszłości. Jako społeczeństwo się starzejemy, jest coraz więcej ludzi niesamodzielnych i chcemy również w tej szkole na to zwrócić uwagę.
Jeżeli stworzy się odpowiednią jakość opieki w domu w tych aspektach pozamedycznych, to wówczas ta ciężka medycyna, która jest medycyną szpitalną, będzie mogła szybciej i bezpieczniej przekazywać pacjentów do tej opieki domowej, wiedząc o tym, że mają oni tam zapewnioną opiekę i też rodziny nie będą naciskały, żeby pozostawić tego swojego najbliższego jak najdłużej w szpitalu. I tu są oszczędności, bo opieka szpitalna, łóżko szpitalne bardzo jest drogie. Ta opieka będzie o wiele tańsza, a będzie gwarantowała całościowe spojrzenie i będzie formą edukacyjną dla różnych pokoleń, które w domu tego bliskiego będą miały.
Czy są już jakieś doświadczenia światowe dotyczące działania takich zespołów i ich na przykład skuteczności medycznej?
Tak, są powszechne w Hiszpanii, w Portugalii, ale też w krajach anglojęzycznych zachodniej Europy. To są już dobre praktyki, po których się rozpoznaje choćby szpitale katolickie, że tę opiekę sprawuje zespół. Jest w niej najczęściej ksiądz, chociaż w krajach, gdzie brakuje księży, takich jak Francja, ale również innych, to już bywa tak, że w tej ekipie szefem jest siostra zakonna, a ksiądz jest osobą, która jest proszona przy wielu innych zajęciach do tego, żeby z posługą sakramentalną przyjść. To jest troszkę konsekwencja sytuacji, której na szczęście w Polsce nie mamy. W związku z tym liczymy bardzo na to, że ksiądz zawsze będzie częścią tego zespołu duszpasterskiego, jego liderem. Ja lubię nazywać takie zespołowe działanie parafią personalną. Przy szpitalu jest zaangażowanych w sumie kilka tysięcy ludzi. To są pracownicy, to są chorzy, to są ich rodziny. Zwłaszcza teraz, w dobie, kiedy szpitale się profesjonalizują, kiedy szpitale chcą być przedsiębiorstwami produkującymi, że tak powiem, usługi zdrowotne, to one też chcą dbać o to, żeby klienci wracali do tego szpitala. Z doświadczenia Zachodu widać, że te zespoły opieki duszpasterskiej bardzo poprawiają jakość opieki, a w związku z tym bardzo poprawiają wizerunek tej placówki medycznej. Zwłaszcza jeśli do tego działania się dołącza wolontariat, który od samego orientowania tego chorego czy rodziny, zagubionego najczęściej przy wejściu do szpitala, poprzez taką opiekę wyręczającą, przez towarzyszenie, może bardzo wesprzeć działanie i niewiele kosztuje system. Więc na nowe czasy, przy tej zmieniającej się służbie zdrowia, gdzie się mówi dużo o cięciach budżetowych, my proponujemy zintegrowany model, w którym nasi absolwenci będą dbali o potrzeby duchowe, ale będą też umieli zorganizować wolontariat.
I tutaj mogło się przydać doświadczenia światowe zakonu Bonifratrów. Ta rzeczywistość, o której mówi ksiądz Piotr, jest rzeczywistością, o której opowiadali uczestnicy tej konferencji. I to połączenie doświadczenia zakonu Bonifratrów, które jest doświadczeniem od 500 lat współpracy braci zakonnych i świeckich, jest podstawą do tego, że ta zespołowa opieka duszpasterska jest naturalnym żywiołem, w którym zakon funkcjonuje i może swoje doświadczenia przekazywać dalej. Dlatego też ta szkoła się nazywa Szkołą Opieki Duszpasterskiej Świętego Jana Bożego.
Niedawno prezydent Portugalii, Cavaco Silva, spotkał się właśnie z takim międzyreligijnym zespołem opieki duchowej nad chorymi, gratulując tego pomysłu. Wyraźnie docenił działalność takiej kapelanii czy opieki duchowej dla chorych w szpitalach. Czy jest szansa, że w Polsce, gdzie udajemy, że jesteśmy bardzo praktyczni i bardzo chętnie szafujemy różnymi liczbami, procentami i tak dalej, jest szansa, że rządzący czy odpowiedzialni docenią tego rodzaju opiekę również właśnie w skali statystycznej, gdy chodzi o jakość opieki zdrowotnej?
Ja jestem pewien, że tak, bo my pokażemy, jak zmienia się jakość tej opieki wśród absolwentów tej szkoły. Pokażemy, że nasza opieka duszpasterska będzie bardziej wszechstronna, będzie zawierała taki element z jednej strony religijny, jak mówię, zostaje najważniejszy, ale z drugiej strony będzie otwarta też na potrzeby duchowe ludzi poszukujących, ludzi z innych dróg życia, bo jest to nawet we wskazaniach Unii Europejskiej czy w polskim prawodawstwie, żeby również była dostępność do zespołowej opieki, która jest ekumeniczna. Natomiast mam takie przekonanie, że kiedy pokażemy, że się profesjonalnie przygotowujemy, to będziemy również prosić, a może i nalegać na Ministerstwo Zdrowia, na Ministerstwo Opieki Społecznej, żeby rozpoznać kompetencje tych absolwentów, którzy mają specjalizację. W medycynie nikt po skończeniu studiów nie może leczyć. Tymczasem tak się dzieje, że u nas już święcenia wystarczą, żeby być kapelanem. I praktyka pokazuje, że niektórzy sobie z tym świetnie radzą. Ale jest też duża grupa, która potrzebuje te kompetencje poprawić i myślę, że to jest również potrzeba samych księży kapelanów. Na spotkaniach wielu, które z nimi przeprowadzałem, było widać, że jest w tym duże zainteresowanie. Jak zwykle, potrzeba cierpliwie to promować, potrzeba zachęcać, potrzeba też pomóc księżom kapelanom znaleźć zastępstwo na czas szkoły. no i czasami, powiedzmy sobie szczerze, środki na te szkolenia, ale może, to jest też taka nadzieja, mądrzy dyrektorzy szpitali dostrzegą w tym szansę i wyasygnują środki choćby z funduszów, które są na szkolenia. A jeśli mądry dyrektor szpitala, domu pomocy, zobaczy w tym szansę i wyasygnuje na to środki, czy da urlop naukowy dla kapelana, to będzie miał przygotowanego człowieka, który w przyszłości poprawi jakość opieki w jego ośrodku, poprawi wizerunek tego ośrodka i będzie partnerem w całych pozamedycznych działaniach szpitala, których naprawdę nie brakuje.
Trzeba podkreślić, że nie staramy się stworzyć nowych etatów, nie staramy się stworzyć rzeczy, która nie jest prawem przypisanym pacjentowi. W ustawie o prawach pacjenta są dokładnie znane punkty, w których pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. Chcemy tylko poprawić jakość tej opieki duszpasterskiej. Chcemy ją uczynić bardziej przystępną, bo takie jest prawo w Polsce. Pacjent po pierwsze ma prawo do opieki duszpasterskiej, dwa w momencie zagrożenia życia. Ma prawo do poproszenia kapłana swojego wyznania. I trzeci punkt mówi o tym, że jedno i drugie jest gwarantowane w ramach środków, którymi dysponuje szpital na opiekę zdrowotną. To jest element postępowania terapeutycznego. Tak trzeba o tym mówić.
Czy już panowie myślicie, co da się powiedzieć na tej konferencji, która odbędzie się już pod koniec miesiąca, gdy chodzi o wasze doświadczenia?
O nasze doświadczenia, jasne. Podyplomowe studia opieki duszpasterskiej świętego Jana Bożego w Krakowie to jest udana inicjatywa wspólna Konferencji Episkopatu Polski. Biskup Regmunt, odpowiedzialny za służbę zdrowia, od początku bardzo wspierał tę inicjatywę, no i zakonu Bonifratrów, który zaprosił do współpracy przedstawicieli innych zgromadzeń i świeckich profesorów, żeby ten program przygotować. Więc jest to program nowoczesny, który łączy w sobie teorię z praktykami klinicznymi. I to na pewno jest jego duża wartość. Jest to, jak się wydaje, pierwszy program w Europie Wschodniej, który otwiera duszpasterstwo służby zdrowia i pomocy społecznej na osoby zakonne i świeckie. Więc to też jest nowum. A trzecia rzecz to jest też udana współpraca uniwersytetu ze środowiskiem służby zdrowia i pomocy społecznej. I te trzy elementy wydały się bardzo ważne księdzu arcybiskupowi Ziemowskiemu, przewodniczącemu Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia, który również był wspierającą osobą, jeśli chodzi o ten projekt. I poprosił, żeby tym całym materiałem podzielić się z biskupami odpowiedzialnymi za służbę zdrowia w konferencjach episkopatu z całego świata. Takie pierwsze tego typu spotkanie jest przewidziane na listopad 2011 roku i nasz wykład dotyczący przygotowań do powstania podyplomowych studiów oraz planu tych studiów ma być tematem prezentacji i takiej debaty, bo w niektórych miejscach na świecie już są takie szkoły. Ale jest wiele miejsc na świecie, gdzie taka edukacja w ogóle nie istnieje i w całej Europie Środkowo-Wschodniej nie ma takiego systemu opieki. Stąd było już zapytanie ze Słowacji, z Ukrainy, z Litwy o to, czy ta szkoła będzie dostępna również dla osób z innych krajów, które znają Polski i mogłyby w tych działaniach uczestniczyć. Więc jest to również jakieś wskazanie, że być może moglibyśmy te dobre praktyki, doświadczenia również dzielić z innymi krajami w przyszłości w Europie Wschodniej. Bardzo liczę na to, że może uda się nawiązać kontakt z innymi ośrodkami, które takie szkoły już mają i tymi doświadczeniami się podzielić, bo jako nowa inicjatywa, żeby choćby nie popełnić błędów, ale żeby skorzystać z praktycznej wiedzy innych szkół czy konferencji episkopatu, które takie szkolenia prowadzą.
10 października ta szkoła w sposób uroczysty została otwarta w Łagiewnikach, można powiedzieć pod okiem i świętej siostry Faustyny i błogosławionego Jana Pawła. I mamy nadzieję, że to są dobre znaki na to, że ona się będzie rozwijała.
Dziękuję bardzo. Moim gościem byli ksiądz Piotr Krakowiak i dr Marek Krobicki.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.